Komanom ze wspólnoty Chanakolu i przyszła niewielkiego wzrostu siostrzyczka przedziwnej wolności. Myślę, co za kobieta. Ładna, ale nie o to chodziło. Od razu się w niej zakochałem. Miała wtedy 60 może lat. Tańcząca, wyzwolona. Myślę, co za człowiek. Nie ma jakichś limitów w sobie. Jak zaczęła o sobie opowiadać, to poczułem, że jest w niej jakiś duch Boży. Potem poznałem, czym jest ta wspólnota Chanakolo. Ona w tej wolności mówi, ja kompletnie się na tym nie znam, co robię. Najpierw mówi, wytłumaczę wam moje imię. Ja mam na imię Elwira, tak mi dali w klasztorze, a ja pochodzę z Piemontu, a w Piemoncie na gęsi woła się Wira. I dlatego mi dali takie imię, bo jestem głupia gęś, mówi. Tak zaczęła mówić. Było nas 300 czy 400 księży. Potem nam, że tak powiem, szczęki popadały, jak zaczęła mówić o tym, co robi. Chociaż mówiła tak prosto. Przyprowadziła z sobą chłopaków, którzy dawali świadectwo życia. Bóg w niej obudził pragnienie. Sama po trzech klasach szkoły podstawowej, córka alkoholika, mająca różne trudne doświadczenia, dorosłe dziecko alkoholika, ale przede wszystkim dziecko Boże, rzucona Bogu w ramiona, zrozumiała, że to kompletnie nie ma znaczenia, jakie rany nosimy, że to nie jest ważne, że Bóg nas stworzył do wolności i wszędzie o tej wolności mówi. Ona się nie boi zatańczyć na scenie przed ludźmi. Ona się nie boi powiedzieć ludziom, którzy chcą ją wesprzeć finansowo, nie chcemy waszych pieniędzy. Stoi przed ludźmi i tak mówi. Ta, która przez 30 prawie lat, niespełna 27 lat, pomaga narkomanom, nie znając się na rodzajach narkotyków, która wyciąga ludzi z sideł seksu, hazardu, mówi, ja tego nie wiem, to dżizugła risze, ja no so come si fa questo, nie rozumie, Jezus leczy, ja się na tym nie znam. Ja wiem jedno, że Bóg, który kocha, daje nam wolność, że nie ma wolności poza Bogiem. Gdy rząd włoski chciał jej dać, tak jak wszędzie, 32 czy 36 euro dziennie na jednego narkomana, którego leczy, czyli miałaby na koncie codziennie 36 tysięcy euro, mówi, nie chcę waszych pieniędzy. Tak mówi do rodziców, którzy przyprowadzają jej dzieci z bogatych domów, jak im pomóc, bo dziecko się gubi w narkotykach. Chcemy was, nie chcę waszych pieniędzy. To jest wolność, która sprawia, że całe to Chanakolo zawieszone na opatrzności Bożej ma 80% skuteczności. Że nie ma metod, nie ma psychologów, terapeutów. Chłopaki są w domach z chłopakami, dziewczyny z dziewczynami. Najstarszy prowadzi dom. Wstają od 2 do 3 w nocy na modlitwę. Wstają o 5 rano adorować Jezusa. 3 części różańca mówią dziennie. Pełne głowy przekleństw, brudu. A powoli Bóg ich leczy. Zrozumiała, że cała nasza mądrość świata jest niczym. Że wszystkie metody, konferencje, debaty, jak zaradzić ludzkim problemom, to jest tak jak rozmowa przedszkolaków wobec dorosłych. Że wystarczyłoby, żeby świat się zwrócił do Boga i wróci na swoje tory. Że Bóg nam dał wolność. Że On nam niczego nie zabiera. Że mówienie, że Bóg nas ogranicza, jest po prostu pomyłką. Bo On jest gwarantem naszej wolności. Bóg chce, byśmy byli szczęśliwi. Czasem ludzie mówią, że Bóg jest przeciw rodzinie, małżeństwu, przeciw miłości ludzkiej. Bo tylko przykazania, nie cudzołóż. To nie o to chodzi. Tylko Bóg nam dał wielkie dary w ręce. Bóg się podzielił dziełem stworzenia, możliwością przekazywania życia. Do szaleństwa oddał w tak nieodpowiedzialne ręce coś najpiękniejszego. Życie, które od Niego pochodzi. Bo człowiek nie potrafi go stworzyć, może je przekazać. A człowiek chce wziąć zabawki i mówi, a ręce zabieraj, ja sobie poradzę. Ja sam się będę bawił, nie tak jak Ty mi każesz. A potem się dziwi, że tragedia, że trzeba psychologów, bo się nie może pozbierać, bo nie ma rodziny, bo coś, bo złe relacje ludzkie, bo stresy, bo depresje. Dlatego, że chcemy być w swojej pysze mądrzejsi od Boga i wchodzimy w niewolę. Bóg swojej mądrości i miłości pokazał drogę. Jeśli chcesz być szczęśliwy, to kochaj. To według porządku, który ustanowiłem, żyj. Gwarantuję ci, że nie poznasz śmierci. Człowiek był w raju szczęśliwy, ale posłuchał szatana, że Pan Bóg cię oszukuje, bo jak sięgniesz po ten owoc, to tylko obraz. To poznasz, czym jest śmierć, poznasz, czym jest cierpienie, poznasz, czym jest zło. I poznał człowiek na własne życzenie. Bóg go nie skarał, nie wygnał z raju tak naprawdę. Człowiek sam się wyrzucił jakby z orbity miłości Bożej. Dlatego, że wcześniej jeszcze szatan powiedział, nie będę służył, gdy był jeszcze aniołem. stał się szatanem, mogąc trwać w miłości Boga, wyszedł poza Jego miłość. Wszystko to, co jest jakby poprawką do miłości Boga, tak naprawdę jest przegraną człowieka. I ta wspólnota Cenacolo, którą tam poznałem przez samą jej założycielkę, to jest nic innego, jak tylko przywracanie ludziom wolności. I dlatego nie siostra leczy, nie chłopaki leczą, nie metody leczą, ale Jezus leczy. Bo On jest nieskończenie wolny. On jest tak wielce kochający, że ryzykuje, dając siebie samego w Eucharystii, by człowiek go zjadł po prostu z miłości. Nie przelicza zysków, strat, po prostu daje siebie nieustannie. Bóg nam polecił czynić sobie ziemię poddaną. Mówiliśmy tu w tych dniach o tym. Ale człowiek, odkrywając tajemnicę ziemi, czuje się wielki, bo wynalazł coś tam, prawda? Bo odkrył nowe wynalazki, bo my wygodniej, prościej, bo ma środki transportu, przekazywania myśli, przekazywania obrazu, dźwięku, różne rzeczy, coraz szybciej internet, coraz szybszy, coraz więcej wiem, coraz lepiej, coraz mi wygodniej, coraz milej, coraz lepiej i coraz gorzej się czuję, bo coraz szybciej muszę biec i coraz większe trudności z oddychaniem i coraz gorzej. Doprowadza do absurdu. Czyniąc sobie ziemię poddaną, staje się jej niewolnikiem. Bóg mówi, puść. Możesz z tego korzystać, ale nie zrób z tego bożka. Jeśli dla mnie celem będą pieniądze, technika, wygodne życie, to ja się staję niewolnikiem. Wszystko, czemu służę, mnie zniewala. Jeśli ja sobie nie potrafię czegoś odmówić, to już jestem tego niewolnikiem. Jeśli nie umiem żyć, nie wiem, bez prądu elektrycznego, to już jestem jego niewolnikiem. Wyobraźcie sobie miasto, w którym się wyłączy prąd i nie ma alternatywnych źródeł energii. Wyobraźcie sobie życie bez komórek, bez komputera, bez środków komunikacji. Jesteśmy ograniczeni, bo zależni od świata. Bóg mówi, puść, będziesz wolny. Wspólnota Cenacolo żyje z opatrzności. Nie wolno kupować jedzenia. Nie wolno nam przyjmować żadnych środków unijnych, społecznych, rządowych. Nie wolno. Takie jest założenie, bo tak w sercu odczytałaś o Stalwina. Mówi, Bóg się o nas zatroszczy. I tak jest. Przez lata żyją setki, już tysiące ludzi, wierząc w Bożą opatrzność. Trwając na modlitwie, pracy, ucząc się żyć w braku czegokolwiek. Na tyle jestem mocny, na ile od niczego nie zależę. Więc jeśli problemem jest dla mnie to, że nie mam dzisiaj mięsa na obiad, a że chleba mi zabraknie, to jestem przestraszony, przyczepiony do tych dóbr materialnych. Jeśli potrafi się obejść bez wszystkiego, czymkolwiek się zadowolić, to jest moja wolność. Człowiek, który chce być wolny, im bardziej odrzuca Boże prawo, tym bardziej staje się niewolnikiem. I świat potem próbuje z tego wyjść i nie daje rady, bo gdzie postawi krok, wchodzi ślepą uliczkę. I dlatego wpada w panikę. I dlatego, gdy włączymy jakiekolwiek medium przekazu informacji, to wszędzie katastrofy, nienawiść, zbrojenia, coraz większe środki na obronę pokoju i coraz większy niepokój w sercu człowieka. Mówi się, że wreszcie jakiś kraj wyzwolony pilnują tego wojska. Kraty, zasieki, wielka wolność. Co to za wolność? Gdy człowiek, mając nie wiem jakie majątki, musi być chroniony przez kilku ochroniarzy, bo ciągle drży, że mu ktoś to zabierze. Taki wolny, taki panujący nad światem. Bóg mówi, największą wolnością człowieka jest miłość. I miłość może z kolei żyć tylko tam, gdzie mam serce wolne. Jeśli mam serce uczepione na czymś, na kimś, to jestem tego niewolnikiem. Jeśli chwycę się Boga, to On ciągle strzeże mojej wolności. Świat powie, że religia jest zniewoleniem, dlatego że chce usprawiedliwić swoją niewolę. Człowiek, który odrzuca zasady, próbuje pokazać, że jestem wolny. Młody człowiek, odrzucając rodziców, wychowawców, wszystkie prawa, które się mu mówi, próbuje pokazać, ja rządzę światem. Zrobię, co chcę. Postawi sobie włosy na cukier, nie wiem. Jest postrachem dla innych, bluźni, rzuca różnymi przekleństwami, żeby się go ludzie bali. A tak naprawdę jest okrutnie samotny w środku. Człowiek musi czuć się kochany i musi być zdolny do miłości, by miał sens życia. Jeśli ja nie potrafię nic z siebie dawać, to jestem jak śmieć, nikomu niepotrzebny. Dom emerytów, który kiedyś prowadziłem, rozpacz ludzi, którzy nikomu są niepotrzebni. Jeśli się spotka z Bogiem, to wie, że Bóg go kocha. Że paciorki różańca, które przesuwa w ręce, bo już chodzić nie może, to jest też sens jego drogi. Jeśli tego nie ma, to zobaczy, że rodzina go dawno odstawiła. Że w wartości
działania społecznego człowiek ma krótki tylko odcinek życia, że mając 20, 30, jeszcze może 40 lat coś znaczy, a potem dziadku, ty zejdź, przychodzą następni, wchodzi nowe pokolenie. Chodzi więc o to, byśmy złapali się tego, co nie przemija. Tylko miłość nie umiera. Największy głód człowieka to jest miłość. Gdy byłem w szkole średniej, to było około 30 lat temu, miałem równolegle kolegę, takiego Krzyśka, któremuśmy wszyscy zazdrościli. Fajny kumpel, wszędzieśmy razem byli w grupie, bardzo taki kontaktowy i miły, ale w takim miasteczku, takiej dziurze, jak ja tam mieszkałem, 30-tysięcznej na południu Polski, to ktoś, kto był synem lekarza dobrze sytuowanego, kto do szkoły średniej 30 lat temu przyjeżdżał swoim własnym samochodem, dużym Fiatem, to był po prostu gość. Nikt z nas nie był na takim poziomie usytuowany. I trochęśmy mu zazdrościli. Musimy, ten to jest szczęśliwy, nie? Jeździ gdzie chce, ma wszystko, robi co chce. Chociaż miły, dobry, pobożny chłopak. I nagle wiadomość, Krzysiek odebrał sobie życie. Zastrzelił się. Wziął szczelbę ojca, którą używał na polowanie i się zastrzelił. I przy nim znaleziono karteczkę, dlaczego ja nie miałem rodziców. Matka pobożna, ojciec pobożny, poprawny katolik, szanowany człowiek, rodzeństwo, piękny dom, nie miał rodziców? Nie miał rodziców, miał swój pokój z telewizorem, miał wszystko, czego zapragnął, ale ciągle ojciec nie miał czasu, bo praca, bo dyżury w szpitalu. Na polowania zdążył, ale nie zdążył wsiąść z synem, popatrzeć mu w oczy i powiedzieć, jak ci synu idzie, jakie masz problemy. To są problemy naszych chłopaków, dziewczyn, co na kolo. Nikt się nim nigdy nie interesował. I zainteresował się nim kolega, który mu podsunął trawkę do zapalenia, a potem jakiś proszek, który dał mu poczucie, że jest kimś, że jest na haju. Spotkanie osób to jest podstawa. Jeśli podporządkujemy jakimkolwiek wartością miłość do drugiej osoby, to przegraliśmy. Wielu z nas tu przyjechało szukać środków do życia, poprawić sobie byt. Dobrze, nic nie ma złego. Ale czasem tak można przewartościować, że na szali tego wyboru położy się miłość, położy się rodzinę, położy się najbliższych. To jest na pewno przegrana. Jeśli ponad osobę wejdzie jakikolwiek środek inny, pieniądz, wygodne życie, piękny dom, to stajemy się okrutnie żałośni. Bo ten kawałek materii zastępuje w nas nasze serce. Chodzi więc o to, byśmy mając, nie trzymali się kurczowo ziemi. Mając ręce otwarte, możemy ciągle brać od Boga. Czujemy się obdarowani. Jak trzymamy cokolwiek, to chyba, że w zęby chwycimy, bo nie możemy przyjąć, bo mamy zaciśnięte pięści. Tylko otwarte ręce, dające ciągle, są gotowe na przejęcie daru. Bóg mówi, puść, nie zostawiaj cię samego. Ci, którzy żyją blisko Niego, są zdolni zatrzymać sobie właściwą hierarchię wartości. Znam cudowną rodzinę pod Koszalinem na wiosce, przyjaźnię się z nimi. Prowadzą taki zakład produkcyjny, zatrudniają kilkadziesiąt osób. I Małgosia wzięła do swojego domu swojego ojca spod Białegostoku, który był całe życie rolnikiem. Teraz ma Alzheimera i nie wie, co się z nim dzieje za bardzo. Już w tej chwili nie żyje tak naprawdę. Niedawno zmarł. Wzięła go do domu i ten tato, będąc wśród nich, bo oni pracują na miejscu przy domu, tam mają zakład pracy, był przez nich pod opieką, ciągle tą opieką otoczony. Ale bywały chwile, że ktoś tego nie upilnował, więc tato, mając jakby zatraty poczucia rzeczywistości, pewnego razu wziął taczkę, widły, pojechał do sąsiada, naładował taczkę gnoju i w mieszkaniu na dywanie rozrzucił. Coś mu się pomyliło. I wtedy wielu jej mówiło, oddaj go do zakładu. Ja wtedy prowadziłem dom po starcu w Białogardzie. Mówię, słuchaj Gosia, weźmiemy ci tatę tam. Tam są siostry, będą się nią opiekować, będzie pod opieką. I ona mi wtedy powiedziała, słuchaj, mój tato jest dla mnie droższy niż wszystkie dywany świata. Niż cały ten dom, co tu mam. Zatkało mnie trochę, chociaż też tak wartościuję. Ale wydawało się to rozsądne, no opieka, pomoc i tak dalej. Jeśli człowiek potrafi postawić wyżej człowieka niż jakiekolwiek inne dobro, nie zginie. A jeszcze na to wszystko. Jeśli liczę się z Bogiem, który jest miłością, który jest tym, który strzeże wolności, to będzie tym, który potrafi kochać i odnajdzie sens swojego życia. Bóg mówi, dziel chleb z biednym, przyjmij w dom bezdomnego. Przez dobre gesty to nie tylko obdarowujesz kogoś, ale ty się czujesz wielki. Biednym jest ten, kto bierze, nie ten, kto daje. Zawsze uboższy jest ten, kto bierze. Choćbym miał w bankach nie wiadomo jakie zabezpieczenie. Jeśli ja coś od kogoś potrzebuję, to ten, kto mnie obdarował, jest bogatszy. Mając puste ręce, dając dobro, ja jestem tym, który jest bogatszy, bo daję. Bóg mówi, bądź jak ja, dającym nieustannie. Bóg siebie nieustannie daje. To jest jedyny kierunek miłości. I gdy tego próbujemy, zaczynamy czuć, że więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Autor natchniony te słowa Jezusowi przypisuje. Więc jeśli poczujemy smak dawania, czujemy się wolni. Owszem, zły nie daje za wygraną. Nikogo nie chce zostawić w spokoju. Zaraz budzi naszą pychę. Jesteś dobry. Tyle dajesz, tyle działasz. Jeśli czynisz coś dobrego, ktoś ci podziękuje, to po jakimś czasie, gdy nie kontrolujesz swojego serca, zaczynasz mieć pretensje, gdy ktoś nie podziękował, a potem przychodzą pretensje jeszcze większe. To ja mu tyle służę, to ja tyle daję, jak ten syn w przypowieści o ojcu miłosiernym, marnotrawnym synu, ten drugi. To ja cię tyle lat służę, nic mi nie dałeś. Zaczyna się handel. Tylko wpatrując się w Jezusa, który daje siebie, daje, jesteśmy w stanie być wolni. 22 lata jestem kapłanem. Setki tysięcy Komunii Świętej podałem ludziom. Jezusa w Eucharystii. Nie zdarzyło się, by Jezus powiedział, o nie, do tego nie przyjdę. To prędzej ksiądz by się zawahał. A Jezus idzie. Sponiewierany przez człowieka, przez grzech, nieustannie przychodzi. Miłość, która stawia granice, w sensie drogowskazów, przykazań, ale która w miłosierdziu jest gotowa przebaczyć wszystko. Bóg daje siebie nieustannie. Po to więc nam jest wiara, po to słuchanie Słowa Bożego, po to Eucharystia, sakramenty, spowiedź, byśmy się nie stali egoistami, bo egoizm nas zabija. Dobro, które dajemy, otwiera nasze serce. Dobro przemienia świat. Jako młody ksiądz, czy na pierwszej placówce, między innymi uczyłem dzieci niesłyszących w szkole dla głuchoniemych. Bardzo mile tę pracę wspominam, ale taki jeden epizod z tej szkoły. Tam były małe klasy, po 7 osób, żebyśmy mieli kontakt wzrokowy ze wszystkimi. I była taka klasa, trzecia, z opóźnionym programem, czyli jakby druga, gdzie pani nauczycielka w trochę niezdrowej ambicji wybrała sobie najlepsze dzieci. Z mniejszym stopnią pośledzenia słuchu, czyli troszeczkę jeszcze słyszące i z lepszych domów, lepiej sytuowane. Klasa, która miała mieć najwyższe wyniki, ona się tym szczyciła. Ale brakło do 7 tych zdolnych dzieci, więc dyrekcja przydzieliła jej z kolei jednego chłopczyka, Pawełka, z biednej rodziny z PGR-u i jeszcze z większym stopniem upośledzenia. I te wyniki się obniżały. Może nie były aż takie, jakby chcieli. Zły pedagog niedobrze kształtowała tę klasę, bo te lepsze, czy tam zdolniejsze dzieci może, źle traktowały tego chłopca. Strasznie go poniewierali. Ty jesteś głupi, ty jesteś osioł, mu pokazywali. Bo ty zaniżasz nam średnią. Nikt mu nie chciał nic pożyczyć, nic pomóc. Był taki odepchnięty. Mało tego, że był biedniejszy i gdy dzieci jechały na sobotę, niedzielę do domu, on sam był w internacie, tylko wychowawca gdzieś tam go doglądał. Płakał w kącie może, bo nie było mamy, taty. Jeszcze małe dziecko. To jeszcze ciągle był uważany za osła i głupiego. Gdy przychodziłem na lekcję religii, mówię, to jest nienormalne. Próbowałem z tą panią rozmawiać, ale nie dało się do niej dotrzeć. Więc myślę, muszę jakiś sposób tego chłopca dowartościować. I bardzo prosty, niewiele mnie kosztujący sposób spróbowałem zrobić taki gest. Kupiłem największy, jaki był w sklepie papierniczym, komplet flamastrów. I przy klasie na lekcji religii, ponieważ nikt mu nie pożyczał, dałem temu Pawełkowi. Myślałem, że z radości pęknie. Po prostu był jak w niebie. Był tak szczęśliwy, że chciał skakać. Ale co pierwsze zrobił? Otworzył tą paczkę i wyciągał te pisaki i rozdawał kolegom. Od razu się dzielił. I to był moment, gdyśmy stali się przyjaciółmi. Ja, ksiądz i mały Pawełek. Gdy szedłem na lekcję religii, on już czekał na boisku przy drzwiach i mnie prowadził do klasy, już patrzony. Taka wdzięczność się w tym dziecku zbudziła. Ale jak to bywa w życiu księdza, przyszedł dekret, trzeba zmienić parafię. Wszedłem do innych obowiązków, do kurii. I już to było pod koniec roku wiadome. Zakończenie roku szkolnego. Między innymi ta pani wychowawczyni sprawiła, że rodzice kupili dzieciom bomboniergi i kwiatki, by pożegnały księdza. Każde miało jakąś czekoladę i kwiatek i stały w kolejce w sali gimnastycznej. Ta szóstka i każda w mojej bełkocie szło mi podziękować. Pawełek nie miał nic. Bo rodzice nie byli w stanie mu nic kupić. Zresztą na to nie oczekiwałem w ogóle. I gdy podchodziły te dzieci, spojrzałem na niego, siedział na ławce, miał łzy w oczach. Chyba dlatego, że nie miał mi co dać. I tak sobie myślę w pierwszym momencie, jak się skończą te podziękowania, to go po prostu przytulę. Popatrzyłem na niego, uśmiechnąłem się. Jak się do niego uśmiechnąłem, to on wybiegł z sali. Trudno. Zaczął się dalszy ciąg programu. Siedliśmy na widowni, były na scenie pantomima. Ja siedziałem w drugim rzędzie, pierwszy z lewej. I tak sobie myślę, muszę godzin potem odszukać małego, nie? I nagle czuję, że ktoś mnie trąca w ramię, nie? Wracam się, patrzę, stoi Pawełek i trzyma takiego misia, takiego wypieszczonego misia, do którego chyba się tulił, jak był sam, żalił się, jak mu dokuczali, którego tam pieścił, całował. To był jego największy przyjaciel. Nieładna zabawka, ale taki jego, było widać, że to jest jego serce. Dał mi tego misia. Mi ręka zadrżała, czy to wziąć, ale pomyślałem, zraniłbym go nie biorąc. Oczywiście tego misia mi gdzieś dzieci jakieś zabrały. Ale wracam do tego momentu bardzo często i myślę sobie, to nie chodzi o wartość materialną daru. Chodzi o to, ile w tym jest serca, ile w tym jest miłości. Bo można rzucić ubogiemu chleb z szynką i go sponiewierać, a można mu dać kawałek swojego chleba z miłością i się poczuje dowartościowany. Mogę stanąć przed Bogiem i przepiękne modlitwy odmawiać. I taki Bóg jest uszczęśliwiony, że jestem taki wspaniale pobożny. A mogę być zgnieciony moim grzechem, niedoskonałością i powiedzieć, Jezu, ulituj się nade mną. Mogę stanąć obok ludzi i próbować im dać dary i przed kamerami, w blaskach reflektorów, niech popatrzą, jak ja jestem dobry. A mogę nie mieć co dać człowiekowi, uścisnąć mu rękę i powiedzieć, trzymaj się, jestem z tobą. To nie chodzi o wartość materialną daru. Chodzi o miłość, którą to wkładam. Gdy patrzę na tą siostrę Elwirę, która już dziś traci pamięć, co taka babcia wtedy mogła zrobić? Co taka siostra po 3 klasach podstawówki mogła zrobić wobec narkomanii na świecie? Mogła siedzieć i mówić, co ja zrobię? Tylu narkomanów, co ja pomogę? Wyszła do jednego, do drugiego. Dziś jest 15 tysięcy ludzi. Dziś wielu wie, że żyje dzięki jej wierze, dzięki jej miłości. To jest wezwanie Jezusa, byśmy byli światłem świata. Ale byśmy na sobie nie zatrzymali tej chwały. Niech tak świeci to światło, aby ludzie widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca, który jest w niebie, nie was. Jeśli zjem owoce przez siebie wyprodukowane, to mnie tylko brzuch rozboli. Jeśli czynię dobro, którego świat nie zapłacił, to stanę z tym dobrem przed Bogiem. I to jest sens naszego życia. Byśmy byli komuś potrzebni. Byśmy byli zdolni do miłości bezinteresownej. Panie Jezu, który dajesz siebie na krzyżu, bezwarunkowo, ciągle i ciągle, do którego zawsze mogę wrócić, choćbym Cię sponiewierał do końca i do krzyża przybił. Naucz mnie takiej miłości, by świat uwierzył, że w tej miłości jest ocalenie. Naucz mnie zanieść taką miłość, choć mam puste ręce, aby te ręce niosły dobro, aby niosły nadzieję. Spraw bym, do czegoś Ci się przydał. Uczyń mnie narzędziem głoszenia Twojej miłości, Twojego pokoju w świecie. Amen.